tumanów gęstej porannej mgły wypadł orszak smoczych jeźdźców. Kopyta ciężkich rumaków waliły w podmokłą ziemię. Wiatr świstał na ostrych zakończeniach zbroi. Jeźdźcy pędzili jak szaleni, jakby ścigało ich której ze smocząt, z butą i dumą, ale i ze strachem. Co chwila któryś z nich odwracał wzrok, a potem znów patrzył przed siebie, na majaczącą w oddali mglicę i ponaglał znużonego wierzchowca. Pozostało ich ledwie 20, w tym 7 ciężko zbrojnych. Reszta to czeladź w kolczugach. Któryś odrzucił w pędzie strzaskaną tarczę, inny gnał ze strzałą w ramieniu, kolejny z twarzą zalaną krwią. Ktoś zgubił hełm, ktoś słaniał się nad końskim karkiem. Za orszakiem gnały 3 konie bez jeźdźców, ani chybi poległych w walce. Pędzili. Wiatr świstał. Nieodległa twierdza rosła w oczach. Nad bramą kotłowali się wartownicy i patrzyli z niedowierzaniem. Ktoś napadł na oddział Twistan, a więc pogłoski okazały się prawdziwe. Ktoś naprawdę pochwycił za broń przeciwko władcom świata. Uciekinierzy byli coraz bliżej. Już nie odwracali się za siebie. Poganiali zmęczone konie. Te biegły coraz ciężej. Z pysków opadały im płaty piany. Jeszcze 300 kroków, 200, 150. Prowadzący rycerz przytknął róg do ust i zagrał sygnał. Kilka chrapliwych tonów różnej długości rozdarło powietrze. Niemalże w tej samej chwili na murach mglicy wykrzyczano kilka rozkazów. Masywne wrota twierdzy drgnęły i zaczęły się otwierać. Rycerz musnął końskie boki ostrogami, a w ślad za nim pozostali. Dobywali ze swych wierzchowców ostatnie siły, choć przecież tak blisko warowni nic im już nie groziło. Byli już przecież praktycznie bezpieczni. Nie było w warowni człowieka, który nie wpatrywałby się z napięciem to w garstkę desperatów, to znów w ciemny bór, skąd wyjechali. Nikt zaś nie spoglądał na boki ku zalanym mgłą, ledwie widocznym osadom służebnym. Wrota rozchyliły się do końca i zamarły. Rozhukany orszak przemknął po moście zwodzonym, wdarł się w tunel bramy i wpadł na zamkowy dziedziniec. Jak jeden mąż, jeźdźcy wryli konie i obrócili się ku murom. Wstrzymali oddechy. W tym momencie z porannej mgły otaczającej twierdzę wyfrunęła chmara strzał. Nim ktokolwiek zdołał choćby unieść dłoń, by powitać jeźdźców, chociaż krzyknąć ze strachu czy westchnąć, na murach mglicy zatańczyła śmierć. Część strzał zacieniła różowe niebo, chybiła i zniknęła. Pozostałe przedzierały się przez kolczugi, wbijały w ludzkie ciała, wyrywały strugi krwi i wrzaski cierpień. Pierwsi z trafionych obrońców niczym zakrwawione, monstrualne ptaki z krzykiem runęli na bruk dziedzińca. Świat zamarł. Oczy dowódcy warowni, młodego, rudowłosego rycerza z czołem przeciętym blizną, otworzyły się szeroko. Ramię wskazało bramę, usta rozwarły się do krzyku. Sekundę później cienki bełt rozszarpał mu gardło. Jeźdźcy na dziedzińcu jeszcze przed chwilą ranni, oszołomieni i rozbici, teraz wyrywali niewielkie kusze spod płaszczy. Dobrze wycelowane bełty śmigały wśród murów i strącały obrońców, którzy dopiero teraz zorientowali się, że padli ofiarą fortelu, że prawdziwe niebezpieczeństwo wniknęło do wnętrza warowni. Bełtów było jednak tylko kilkanaście, o wiele mniej niż przeciwników. Ci zaś klękali już w cieniu blanek i bezpieczni od strzał z zewnątrz, drżącymi rękami ściągali własne łuki, dodając sobie krzykiem odwagi. Obrona krzepła w okamgnieniu. Tymczasem jeźdźcy szaleli na dziedzińcu niczym rój szerszeni. Zamigotały miecze, zawirowały włócznie. Któryś z nich pchnął ostrzem szarżującego topornika i przybił go do ściany. Inny wjechał konno po schodach i rozpędził zbierających się łuczników. Kolejny stanął w strzemionach i ciskał nożami w wartowników biegających po murach. Któryś z atakujących zadał wróg. Daleko spod lasu nadeszła odpowiedź, wzmocniona tententem kopyt. Jeden z obrońców, stary, łysiejący rycerz w białej jace, wlot pojął, że sytuacja jest groźniejsza niż mogłoby się wydawać. Skrzyknął kilku ludzi i z rozpaczą rzucili się ku bramie, by opuścić bronę. Na ich drodze wyrósł kolejny jeździec, szczupły, krótkowłosy, urodziwy niczym kobieta. Machnął ręką i zdmuchnął biegnących ognistym podmuchem. To samo spotkało grupę łuczników na szczycie wieży.
— Rzucić broń do kurwy nędzy! — ryknął jeden z napastników. — Bo was wszystkich pozabijam!
Jego krzyk odbił się echem. Zagłuszył walkę. Świat zamarł po raz drugi. Miecze, oszczepy i łuki zaczęły lądować na zamkowym bruku, a obrońcy, wciąż oszołomieni, jeden po drugim unosili ręce w geście poddania. Nim spod lasu dotarły posiłki napastników, mglica była zdobyta.
Mac nie bez trudu ściągnął twistański hełm i demonstracyjnie cisnął nim o bruk, a potem przerzucił nogę nad łękiem siodła i zeskoczył. Choć od przeprawy przez Martwe Jezioro upłynęło zaledwie kilka tygodni, wydawał się starszy niż wówczas. Zmarszczki okalające zmrużone oczy były głębsze. Szczecina na policzkach poszarzała. Spocone, ciemnobrązowe włosy migotały pasmami siwizny. Niewysoki i przygarbiony emanował jednak zdecydowaniem i charyzmą. Szedł równym krokiem przez zbryzgany krwią dziedziniec, milczący pośród triumfujących, roześmianych towarzyszy i oszołomionych jeńców. A tam, gdzie przechodził, gasły śmiechy i zamierały rozmowy. Kierował się ku grupce desperatów, których zmiótł smoczy ogień. Zczerniałe ciała, zamarłe w groteskowych pozach, wydzielały smród tak okropny, że Mac kilkakrotnie przełknął ślinę, poskramiając coraz silniejsze torsje. Obszedł zwęglone trupy i zbliżył się do ciała łysego rycerza, który poprowadził drużynę do ostatniego ataku. Podczas walki Mac zdążył zauważyć, że ten biegł jako pierwszy, a teraz miał nadzieję, że impet smoczego ognia nie zabił go od razu. Nie pomylił się. Skóra na głowie smoszczura była czerwona, jakby ten wsadził ją do wrzątku. Ale oczy, oszalałe, przyćmione bólem, nadal żyły. Mac przyglądał mu się przez chwilę, a potem wyjął miecz i z całej siły wbił mu go w pierś. Odczekał, aż w oczach poparzonego rycerza zgaśnie życie, a potem sumiennie się wyżygał.
Weźcie ich stąd, rzucił wreszcie słabym głosem i otarł usta.
Kostur dałby radę go wyleczyć, powiedziała Elinare i przeczesała dłonią odrastające rudawe włosy.
Wydawała się jedyną osobą w całym zamku, na której smród palonych zwłok nie robił żadnego wrażenia.
A ja zdołałabym wyciągnąć z niego jakieś informacje. Nie działasz, aby nazbyt pochopnie?
Nie,
odparł Mac. Odczepił manierkę z wodą, przepłukał usta i splunął. Zgromadziliście jeńców w jednym miejscu?
Tak, odparła kobieta i westchnęła. Wciąż jednak uważam, że nie pozwolił jej dokończyć i ruszył w stronę tłumu jeńców pilnowanych przez Hailego, Bielika i kilku innych wojowników, uzbrojonych w naciągnięte kusze. Szedła jego błękitne oczy lśniły żelazem. Błyszczały w nich włócznie uniesione podczas szarży w korycie burzycy. Zamigotał nieoczekiwany atak z pomiędzy drzew zamglonego lasu. Rozjarzyło się natarcie podczas bitwy pogodzonych. Tętniła ziemia, wył wiatr, świstały ostrza. Wyły wilki.
Jestem Mac Worten,
zawołała echo, poniosło daleko jego słowa.
Kiedyś nazywano mnie ostrzem burzy, ale na ścierwo ze smoczej jamy nawet demony nie wiedzą, jak będziecie nazywać mnie teraz. Niosę bowiem wojnę smoczycy i jej sługusom. Jadę, by palić i niszczyć. Jadę, by rozbić potęgę smoczej pani w drobny mak.
Urwał. Przez dłuższą chwilę delektował się ciszą i studiował twarze jeńców. Brudne, zakrwawione, przerażone. Aż wykrył wśród nich jedną zuchwałą i nieuległą. Podszedł bliżej. Złapał Śmiałka za brodę i pociągnął go do siebie.
A jeśli nie wierzysz, wysyczał, to pomnij, że zdobyłem ten zamek z kilkunastoma kompanami i wydatną pomocą elfich łuczników. Wiesz, na co będzie mnie stać, gdy będę miał pod swymi rozkazami tysiące?
Odepchnął pozbawionego już odwagi szyderce, który padł w krwawe błoto. Pozostali jeńcy rozstąpili się, jakby był trędowaty.
Jestem Mac Worden!
Wrzasnął, unosząc ramiona ku różowemu niebu.
Ostrze burzy! Niosę temu światu wojnę! Was jednakże wojna zaskoczyła, stąd okażę wam litość. Wszystkim okażę litość. Tym, którzy wyrzekną się smoczycy i zechcą walczyć pod moim sztandarem, ofiaruję godziwy żołd i dobre traktowanie. Ci, którzy ukochali sobie łuskowatą panią, niech uniosą nadgarstki. Pokażcie swe więzy, a przetniemy je. Biegnijcie ku światu, krzyczcie moje imię, ostrzegajcie przed wojną. Nie będę was trzymał. O nie!
Niespodziewanie w jego głosie pojawił się lód.
Pozwolę wybiec wam wszystkim, ale...
Jego dłoń w rękawicy wskazała kuszników, a potem jeźdźców z włóczniami.
Ale pozwolę odejść tylko temu, który będzie biegł najszybciej. Pozostali zginą. Dla smoczycy, czyli właściwie w słusznej sprawie.
Jakby czar padł na dziedziniec. Przyboczni matce wpatrywali się w niego w milczeniu, równie oszołomieni diabelską alternatywą jak jeńcy, którzy spuszczali głowy i korzyli się pełni lęku. Nikt nie uniósł rąk. Nikt nie pokazał więzów.
Ty!
Mac wskazał szyderce, którego przed chwilą pchnął na bruk.
Ty pójdziesz. Nie bój się, dotrzymam słowa. Będziesz jedyny, a więc najszybszy. Nikt ci nie wbije bełtu w plecy. Idź i opowiedz o tym, coś tu widział.
Słońce wreszcie wyłoniło się zza ciemnego lasu.